Ciekawe.
Pracował nad nią z przerwami, bo jak go pochłaniało życie teatralne, to pracował przecież też i w Teatrze Wielkim przez pewien czas. Zwyczajnie nie miał czasu, żeby nad powieścią pracować, ale 12 lat mówimy, od 1928 do 1940. I początkowo rzeczywiście miała to być powieść o diable. Wątki ewangeliczne tak zwane miały być w jednej części tylko umieszczone. I jak czytamy te fragmenty, które się zachowały z pierwszej redakcji, bo tylko jeden z zeszytów wydarł kartki i wrzucił do ognia. Zresztą to ciekawe, jak to było, bo pisał ten list do Stalina, który nazwał listem do rządu i jak napisał, że wrzucił do ognia powieść, dopiero wtedy żona świadczy, że wyrwał kartki i wrzucił. Mówi, co napisane powinno być zrobione. Ale nie ma też...
A przepraszam, że się przerwę, ale wyrywał w ten sposób, to był jakiś zeszyt, że zostawały jeszcze przy grzbiecie. No, ona pyta, dlaczego mówi, żeby nie myśleli, że w ogóle tej powieści nie było. Niech zobaczą,
prawda.
Że ta powieść była już napisana.
No tak, ale też jak się wyrywa dużo kartek na raz, to przeważnie tak jest, że na początku wyrywa się więcej, a pod koniec to tak wiemy, jak z zeszytu chcieliśmy nieraz usunąć jakieś złe oceny, to zostawało na dole więcej. Otóż nie ma tak bardzo co żałować, że... Bo wielu czytelników myśli, jaka to szkoda, że to nie była jeszcze wielka powieść, bo widzimy po kolejnych redakcjach, które się zachowały, jak dochodził do tej ostatecznej wersji Bułhakow. Są teorie, że on ją łagodził, że gdyby nie cenzura, to by ona była lepsza. No co by było lepsze, że Małgorzata tam pluje do zupy tym kobietom, których nie lubi, albo się rozprawia. To była w takim... w duchu diawoliady, jak pan słusznie powiedział, że te diabły, to wszystko one miały broić i one miały... A potem z tego zrobiła się powieść, nie wiem jak ją nazwać, to jest powieść o człowieku. To nie jest powieść ani o Bogu, ani o diable, tylko o człowieku.
Nagle zrobiła się. Czy studiując te wszystkie redakcje, można znaleźć ten moment wejścia wyżej,
no,
jeszcze wyżej?
No ja myślę, że to tak się zaczęło gdzieś od 1933 roku, kiedy się pojawia Małgorzata w powieści. Takie mam wrażenie, że wtedy, bo tytuł Mistrz i Małgorzata dopiero w 1937, ale jak się pojawia Małgorzata, to wydaje mi się, że ta powieść zaczęła już iść...
Tak, bo początkowo Mistrz i Małgorzata była bez mistrza i Małgorzaty.
Była bez mistrza i Małgorzaty. Tylko chciałbym powiedzieć, że bo motto do tej książki, no różnie jest tłumaczone u nas, jest więc kimże w końcu jesteś, jam cząstką tej siły nieodrodną, co wiecznie pragnie zła i wiecznie stwarza dobro. Otóż motto w żaden sposób nie tłumaczy powieści. To znaczy ci czytelnicy, którzy uważają, że motto tłumaczy powieść, to niech tego dowiodą, niech przeprowadzą interpretację powieści. Gdzież to Woland zła pragnie? Nigdzie. I gdyby tak było, gdyby motto tłumaczyło powieść, to powieść byłaby bardzo banalna. Otóż przyjeżdża do Moskwy Woland ze świtą, chce zła, ale widzi, że to zło jest tak już powszechne, że myśli, że tę Moskwę naprawi. To jest bardzo dydaktyczna, nie trafiająca w sedno informacja. Ja nie rozumiem do końca Mistrza i Małgorzaty, tak jak myślę, że i sam Bułhakow jej do końca jeszcze nie zrozumiał, bo jej do końca nie dopracował, bo jest to powieść, która podejmuje najprzeróżniejsze problemy, jest rozpięta między lekkością a pełnią. Mandelsztam, którego znał Bułhakow, napisał taki wiersz, siostry pełnia i lekkość. Lekkość to jest seans czarnej magii, a pełnia to jest 32 rozdział, gdzie mistrz i Małgorzata trafiają razem, bez nikogo innego, do swojej wiecznej przystani. Nie jesteśmy w stanie, szanowne panie i panowie, zrozumieć mistrza i Małgorzaty w jego tym ogromie, w tym zamyśle, może nie zamyśle, ale w tym, czym się stał podczas tworzenia. Możemy tylko starać się pojąć go fragmentarycznie i próbować tworzyć syntezę interpretacyjną, godząc się z tym, że ktoś wykaże nam słabe punkty tej syntezy. Co my wnieśliśmy do tego jako tłumacze? Otóż uważamy, że, i to jest nowe w naszej interpretacji, Bułhakow, jako narrator Bułhakowa, najbardziej cenił z tego, co nam jest dane, albo to, co sobie wywalczyliśmy jako ludzie, wolność i różnorodność. I z tego punktu widzenia jest niesłychanie istotny rozdział 29, gdy na dachu domu Paszkowa, rozdział zatytułowany tam, że ważą się losy mistrza i Małgorzaty, przychodzi do Wolanda na dach domu Paszkowa już tuż przed odlotem, świty Wolanda z Moskwy, Mateusz Lewi, i Woland mu mówi: ty jesteś głupi, ty byś chciał, żeby z ziemi poznikały wszystkie cienie, żeby było tylko dobro. A ludzie są przecież różni, ludzie są różnorodni, mają wolność, nie zawsze bywają dobrzy. Ci, którzy chcą, aby na ziemi była pełna światłość, doprowadzają do królestwa ciemności. I to mówi Woland, książę ciemności. I potem uważamy również, mówię też w imieniu dwójki pozostałych tłumaczy, mojej żony Leokadii Janny oraz syna Igora, uważamy, że interpretacja, że mistrz z Małgorzatą nie dostąpili po śmierci tej ziemskiej i po wskrzeszeniu przez Azazella światłości, bo mistrz kiedyś był, stchórzył, jest nieprawdziwa, nie trafiająca w sedno. Ta powieść jest powieścią o miłosierdziu. Po to jest mistrz i Małgorzata, nie tylko po to, żeby się kochali, ale po to, żeby każde z nich dokonało aktu miłosierdzia. Otóż Małgorzata jako pierwsza uwalnia Fridę i oddaje wszystkie swoje życzenia, łącznie z tym, aby uwolniono jej kochanka mistrza, a wie, że ma tylko jedno życzenie, jednak uwalnia Fridę z jej czyśćca, a później to samo robi mistrz, bo tylko mistrz jest władny uwolnić Piłata z czyśćca, a Piłat już 2000 lat tam cierpi za to, że kiedyś Jeszuę sprzedał, bo stchórzył. To znaczy, że teraz Piłat, który jest wyzwolony przez mistrza, dostępuje tego najwyższego światłości, bo idzie z Jeszuą, a Małgorzata z mistrzem nie dostępuje. Otóż to trzecie królestwo, bo jest królestwo ciemności u Bułhakowa, do którego idzie Woland ze swoją świtą, ale też tylko na chwilę, bo wyraźnie z powieści wynika, że Woland powróci. U nas wraca po raz trzeci w tłumaczeniu, ale on wraca, bo opowiada jeden z bodaj Korowiew, że co roku odbywa się bal wiosennej pełni gdzieś w jakimś mieście i co roku szukają Małgorzaty. Bułhakow jeden z tych balów opisał, to znaczy, że Woland wróci z tej swojej otchłani. Druga przestrzeń to jest to, gdzie Jeszua idzie razem z Piłatem, bo mają sobie jeszcze bardzo wiele do powiedzenia. I trzecia, którą my nazwaliśmy w naszym przekładzie jako pierwsi, oazą ukojenia, tłumaczyliśmy rosyjski termin pakoj, nie pokój i nie spokój, tylko ukojenie. I to wcale nie jest żadna kara, bo mistrzowi tam będzie bardzo dobrze, to znaczy będzie miał to, co nie dane mu było za życia. Dom, mieszkanie, winorośl, okna weneckie w tym domu, świece, nie. Będzie mógł słuchać muzyki Schuberta, będzie się spotykał z
tymi... Ale sądzisz, że on jest szczęśliwy wtedy? Ja on tak... już jest impotentem literackim, on niczego nie napisze.
Bo już nie trzeba w zaświatach nic pisać. W zaświatach, Tadeuszu, on będzie, a tak mówią świadkowie, tak mówi jedna z badaczka estońska, która rozmawiała z wdową właśnie w tej kwestii, z trzecią żoną Bułhakowa, że Bułhakow wierzył w życie pozagrobowe w następujący sposób. Otóż był przekonany, że człowiek trafia albo do ciemności, albo do tego, jakby do tej oazy ukojenia, w zależności od tego, czy popełnił straszny czyn, tak jak baron Maigel prawdopodobnie nigdy przebaczenia nie dostąpi, czy też może popełnił czyn dobry. I teraz mówiła żona Bułhakowa, że wierzył pisarz w to, że spotka tam tych, których kochał, czyli Goethego, Schuberta, tych, z którymi nie przyszło mu żyć w danej epoce. Oni tam już nie piszą, bo oni już napisali.
Ale
to,
wiesz,
to, co
Baudelaire
napisali.
Kiedyś powiedział: współczuję panu, jest pan szczęśliwy.
To jest tak, ale no znowu możemy się naturalnie o te interpretacje spierać, natomiast uważam, że jednak ten nasz termin, wieczna oaza ukojenia, jest bliższy prawdy niż pokój czy spokój.